Dziękujemy, kochany Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, który położył swoje życie za owce, który dba i troszczy się o swoje stado, który zna każdą owcę po imieniu, który nie jest arcykapłanem, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, ale który nas dokładnie zna, wie, przez co przechodzimy, wie, z czym się zmagamy, wie, jak zapobiec, wie, jak ratować, wie, jak uzdrowić, wie, jak poprowadzić. Jakże jesteśmy wdzięczni za takiego arcykapłana i za takiego pasterza naszych dusz. W te dobre ręce powierzamy nasze dusze. Prosimy, byś i teraz mówił do nas, drogi Panie, byś karcił nas swoją rózgą, jeśli trzeba, byś opatrzył nasze rany i swoją leczącą maścią dotknął naszych dusz, naszych ciał. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam przyjąć Twe słowo prawdziwie, jako jest Słowo Boże, zachowywać je, wypełniać je w naszym życiu ku Twojej chwale. Daj nam łaskę zrozumienia, objaw cudowność Twojego słowa, prosimy, w mocy Ducha Świętego. Objaw nam siebie, Panie. Amen. Nasza dzisiejsza historia, którą będziemy czytali ze Starego Testamentu, jest historią, która odzwierciedla troszkę inny stan serca niż ten, który winien być w człowieku według Bożego serca. A o takim będziemy mówić. Czytamy z drugiej księgi Samuela, z 11 rozdziału o Dawidzie, który otrzymał chlubne świadectwo wiary. I widzieliśmy go w wielu już poprzednich rozdziałach, w jego triumfach, w jego wierze, postępowaniu nacechowanym pokorną wiarą. Widzieliśmy jego potknięcia, widzieliśmy jego błędy, widzieliśmy, że nie było to pasmo pełne zwycięstw i powodzeń bez cieni, które od czasu do czasu pojawiały się w jego życiu. Ale jak dotąd były to sytuacje, z których Dawid w miarę szybko wychodził obronną ręką, z których Dawid w miarę szybko się podnosił, opamiętywał. I były to sytuacje, które nie pozostawiały po sobie trwałych konsekwencji. Oczywiście wszystko, co czynimy, w jakiejś mierze pociąga za sobą konsekwencje i tamte sytuacje w życiu Dawida również nie były zupełnie bez bolesnych, drogich konsekwencji. Niemniej jednak ta sytuacja, o której tutaj czytamy, swoją wagą przeważa te dotychczasowe jego potknięcia i upadki. Tutaj mówimy o sprawie grubego kalibru. Mówimy o upadku, który, czy jego raczej konsekwencje, będą towarzyszyły Dawidowi do końca jego dni i więcej, nawet po jego śmierci jeszcze. Do dzisiaj wpływają na myślenie ludzi, na decyzje ludzi. Są dla wielu podstawą wymówki. Do dzisiaj dla wielu wierzących to, co Dawid uczynił, jest skałą zgorszenia. A więc mamy przed sobą fragment Bożego Słowa, który spokojnie, dokładnie chcemy przeanalizować, aby zobaczyć, gdzie leżą przyczyny tego, co wydarzyło się w życiu tego Bożego człowieka. W zeszłym tygodniu próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlaczego Boży człowiek, kochający Boga człowiek, oddany Bogu człowiek, jak to możliwe, by taki człowiek upadł w tak straszny grzech? I przedstawiliśmy kilka fałszywych odpowiedzi na to pytanie, pozornie słusznych i właściwych i często dzisiaj wydobywających się z ust ludzi w Kościele. Ale są to błędne odpowiedzi, prowadzące nas albo do umniejszania wagi grzechu, bagatelizowania grzechu, bądź też usprawiedliwiania ludzkiej grzeszności i w konsekwencji ludzkiego grzechu. I spojrzeliśmy też na biblijnie zilustrowaną i dowiedzioną przyczynę upadku Dawida. iż nie było to wynikiem jakiegoś nagłego odstępstwa od Boga, iż dzień wcześniej Dawid był blisko Boga, a tego wieczoru, tego popołudnia nagle wpadł w sidła i uwikłał się w tak straszny grzech i zobaczyliśmy inne oblicze Dawida. Nie. Patrząc wstecz, widzimy, iż Dawid już wcześniej podjął pewne decyzje, poddał się pewnym pragnieniom serca, pozwolił na powolną erozję swojego charakteru, która doprowadziła go do tego miejsca upadku. Ten upadek był konsekwencją braku czujności, braku pielęgnacji stanu serca. Dawid powoli zaczynał brnąć w coś, o czym dzisiaj też Adam na samym początku wspomniał. W lenistwo, w dogadzanie samemu sobie, w wygodnictwo. Pierwszy wiersz 11 rozdziału wyraźnie na to wskazuje. Czytamy, że w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę wiosną, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi wojownikami, a to nie Joab był królem. Dawid był królem. Kiedy mijały te zimowe miesiące, bo tutaj to wyrażenie wskazuje na wiosenny czas, to następnego roku, w niektórych przekładach jest powiedziane na początku roku, a więc mowa tu jest o wiośnie, o czasie, gdy porobiła się lepsza pogoda, łąki obrastały trawą, było pożywienie dla koni czy zwierząt, które towarzyszyły w tych wyprawach wojennych. Na polach było jakieś jedzenie, a więc było też jakieś zaopatrzenie dodatkowe dla wojska. A więc był to czas, kiedy podejmowano te działania wojenne. Kiedy przychodził czas zimy, większość wojen się zatrzymywała i czekali do wiosny, żeby je ponownie rozpocząć. A więc jest to taki czas. Czytamy, że Dawid posyła Joaba i koniec tego pierwszego wiersza mówi: Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. A więc Dawid uznał, iż Joab sobie poradzi z Amonitami. Wojsko Dawida pod przywództwem Joaba oblegało Rabbę, najprawdopodobniej stolicę Amonitów. Dawid zaś pozostał w Jeruzalemie. Tutaj z tego możemy wnioskować i z następnego wiersza, iż pod wieczór wstał ze swojego łoża i przechadzał się, spacerował po dachu, dzisiaj byśmy powiedzieli po balkonie swojego pałacu. To nam pokazuje, że Dawid nie był w miejscu, w którym powinien być. Nie zajmował się tym, do czego został przez Boga powołany. Oto Bóg powołał go, aby był królem nad jego ludem i prowadził Boże wojny, aby zaprowadził pokój, zaprowadził bezpieczeństwo. I widzieliśmy we wcześniejszych rozdziałach, że Dawid to czynił i odnosił sukces, gdziekolwiek się udał. Widzieliśmy też pod koniec 10 rozdziału, że gdy Joab uderzył na Amonitów, Amonici co prawda pierzchli przed nim, ale później Dawid musiał udać się na kolejną wyprawę, aby dokonać tam zwycięstwa. Ale Dawid najwyraźniej nie wziął sobie tego do serca i uznał, że może pozostać, że tym razem znowu pośle Joaba i sam nie udał się na tą wyprawę. I widzimy, że spędzał ten czas w taki właśnie przyjemny dla siebie sposób. Spał sobie po południu, drzemkę sobie ucinał. Lubicie popołudniowe drzemki? Nie? O, ja bardzo lubię. W niedzielę, jak wrócimy z nabożeństwa, przyjemnie tak sobie uciąć drzemkę. Ważne, żeby na nabożeństwie sobie jej nie ucinać. Poczekajcie, jak wrócicie do domu. Dawid pobłażał swemu ciału. Oto jego żołnierze narażają życie, walczą za jego kraj, a ten sobie wyleguje się w łożu po południu. Gdyby Dawid udał się na tą wojnę, nigdy nie wpadłby w to pokuszenie. I prawda jest taka, że gdy jesteśmy zaangażowani z właściwym sercem w sprawy Boże, kiedy przykładamy naszą rękę, naszą energię, nasze serca do budowania Królestwa Bożego, tak naprawdę nie mamy czasu, żeby zajmować się głupotami, nie mamy czasu, by wplątywać się w jakieś sprawy, które ciągną nas w dół. Natomiast kiedy dajemy sobie na luz, kiedy mamy za dużo wolnego czasu, to zaczynają nam przychodzić do głowy głupie pomysły. Zaczynamy zajmować się czymś, co nie przynosi nam pożytku, ale raczej staje się możliwością wplątania się w jakiś grzech, wplątania się w sprawy, które nie przystają w ogóle do Królestwa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale i w 1 wierszu mówi: postępujcie według ducha, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Zauważcie, gdy postępujemy według ducha, gdy jesteśmy zaangażowani w to, do czego Duch Boży nas pobudza, do czego nas prowadzi, a do czego nas Duch Boży prowadzi? Nie do lenistwa, nie do gnuśności, nie do zajmowania się sobą, ale do spraw Królestwa Bożego. Gdy jesteśmy zaangażowani, poddani duchowi i według ducha postępujemy, według jego myśli, według jego wizji, według jego pragnień, wtedy Paweł mówi, nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Natomiast kiedy nie postępujemy według ducha, kiedy zajmujemy się czymś innym, niekoniecznie grzesznym, ale nie postępujemy według zamysłu ducha, nie płyniemy w tym prądzie ducha, ale gdzieś stoimy sobie z boku i mamy czas i myślimy, co by tu zrobić, to diabeł już tylko czeka, żeby nam podsunąć, co możemy zrobić, gdzie możemy zajrzeć, czego możemy posłuchać, co możemy obejrzeć. Gdzie pójść, z kim się spotkać? On już ma przygotowane, wiedząc, co każdego z nas kręci, ma przygotowane swoje propozycje. I wtedy bardzo łatwo jest pobłażać sobie, pobłażać swojej cielesnej żądzy. Oto gdy Joab był zajęty obleganiem Rabby, szatan był zajęty obleganiem Dawida. I zanim padła Rabba, upadł Dawid. Pewnego wieczora Dawid podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu, co zobaczył? Kąpiącą się kobietę. I to nie jakąś chudą szczapę, chudą szkapę raczej, nie jakąś grubaskę, ale czytamy, kobieta była bardzo piękna. I kiedy Biblia mówi, że kobieta była piękna, to możecie wierzyć, że tak było. Że to była mis piękności Izraela. I cóż ona robiła, ta piękna kobieta? Kąpała się w takim miejscu, iż można ją było zobaczyć z dachu pałacu. Za chwilkę się nad tym zastanowimy, ale najpierw popatrzmy na samego Dawida. Oto Dawid spaceruje po swoim tarasie na dachu. Ta hebrajska forma czasownika tutaj sugeruje, że Dawid chodził tam i z powrotem, tam i z powrotem. Czyżby coś go niepokoiło? Czyżby był jakiś niespokojny? Być może dlatego, że nie był tam, gdzie Bóg chciał, żeby był? I tak spacerując w takim jak najwyraźniej stanie niepokoju, oto nagle jego oczy przykuł piękny widok. Kąpiąca się kobieta, o którego mężczyzny nie przykułby taki widok. I oczywiście nie chcę usprawiedliwiać Dawida, że zatrzymał na niej swój wzrok i pozwolił, by w jego sercu rozpoczął się pewien zgubny proces. Ale siostry kochane, powiedzcie mi, czy to możliwe, żeby, gdy się kąpiecie, czy to możliwe, że ktoś was obserwuje z zewnątrz? Czy robicie to w taki sposób, żeby ktoś z jakiegoś drugiego okna, z jakiegoś miejsca mógł was zobaczyć? Nie sądzę. To jest normalne, że ukrywamy swoją nagość przed obcymi, przed innymi. I czy myślicie, że Batrzeba nie wiedziała, że ktoś ją może zobaczyć? Myślicie, że nie potrafiła znaleźć sobie miejsca, w którym mogłaby się wykąpać w taki sposób, żeby jej nikt nie zobaczył? Czy myślicie, że nie wiedziała, że widać ją z pałacu królewskiego? To nie mogło być zbyt daleko. Najwyraźniej wiedziała o tym, że jest piękna. Mąż był daleko, na wojnie, i najwyraźniej nie miała z tym problemu, żeby kąpać się w takim miejscu, by ktoś mógł ją zobaczyć. Ileż to kobiet dzisiaj, mając męża, mając dzieci, w taki sposób się ubiera, w taki sposób się zachowuje, w taki sposób się eksponuje, w pracy, w sklepach, w różnych publicznych miejscach, że nie ma wątpliwości, iż nie robią tego, nie będąc świadome tego, jakie mogą wywoływać reakcje, tego, jakie mogą wywoływać myśli. Drogie siostry, bo to szczególnie do was w tym momencie chcę się zwrócić. Dobrze się zastanówcie, w jaki sposób się ubieracie, w jaki sposób się zachowujecie, co eksponujecie dla ludzi, którzy na was patrzą. Czy nie jesteście powodem czyjegoś zgorszenia, czyjegoś grzechu? Pan Jezus powiedział: biada światu z powodu zgorszeń. I kiedy Pan Jezus mówi biada, to musimy wiedzieć, że to oznacza surową Bożą karę. Poczytajcie, co następuje po biada w objawieniu świętego Jana. Każde biada zapowiada straszny sąd i straszny Boży gniew. I Pan Jezus mówi: biada światu z powodu zgorszeń. I mówi dalej: wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Kiedy jesteś przyczyną tego, iż ktoś zaczyna pożądać ciebie, kiedy ktoś zaczyna fantazjować na twój temat, jesteś zgorszeniem. I Pan Jezus mówi: biada ci z tego powodu. Nowy Testament mówi nam, iż kobiety mają ubierać się przyzwoicie. I w dzisiejszym świecie mody, w dzisiejszym świecie tolerancji na gości, nawet wielu w kościele wzrusza ramionami i mówi: co w tym złego? Niech się popatrzy w inną stronę. To jego problem. Oczywiście, że to jest jego problem, ale to też jest twój problem. Jeśli prowadzisz kogokolwiek do pożądliwych myśli swoim wyglądem i swoim zachowaniem, nie możemy dawać powodu do grzechu nikomu. I naprawdę musimy się strzec. Nie możemy kierować się modą tego świata i modłą tego świata. Jeżeli nie wiesz, czy twój wygląd może kogoś gorszyć, weź sobie znajdź dojrzałą siostrę i zapytaj się jej. Niech ci powie. Ja byłem na ślubach chrześcijańskich, gdzie naprawdę nie wiedziałem, gdzie mam podziać swoje oczy. Tak siostry były ubrane. Byłem zażenowany. Chrześcijańskie wesela, chrześcijańskie śluby, gdzie ktoś nie zadał sobie trudu, żeby ubrać się przyzwoicie. Dawid zobaczył kąpiącą się kobietę. Nie sądzę, że spodziewał się ją tam zobaczyć. Nie sądzę, że wyszedł na ten dach, planując ją tam zobaczyć. Wygląda na to, że po prostu tak się zdarzyło, że zobaczył kąpiącą się kobietę. I jego grzech nie leżał w pierwszym spojrzeniu. Jego grzech nie leżał w tym, że zobaczył tą kobietę. To był jej grzech, że ją zobaczył. Ona nie powinna była być na widoku publicznym. Ale jego grzech polegał na tym, że zatrzymał na niej swój wzrok, że zamiast odwrócić swój wzrok od tego obrazu, który wzbudzał w nim pewne emocje, które wzbudzał w nim pewne fantazje, które wzbudzał w nim pewne pragnienia, Dawid zatrzymał swój wzrok. I drodzy bracia, kochane siostry, dzisiaj żyjemy w świecie, w którym trudno jest nie napotkać tych obrazów. Idąc ulicą, jadąc samochodem, wchodząc do sklepów, spotykamy się z tymi obrazami. Ten świat dzisiaj jest pełen nagości. Wydaje się, że wszystko chce sprzedać, popychając to nagim ciałem kobiecym, bardziej lub mniej rozebranym. I żyjąc dzisiaj w tym świecie, niestety spotykamy się z takimi obrazami. I wiedz, drogi bracie, że to, że się zetkniesz z nagością, nie oznacza, że od razu zgrzeszyłeś. Ale jeśli zatrzymujesz swój wzrok, Jeśli zaczynasz robić kolejne kroki, zaczynasz fantazjować, zaczynasz iść dalej, nie odwracasz swojego wzroku od tego, co nie powinno być przed twoimi i moimi oczyma, popełniasz wielki błąd, narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo. Dawid zatrzymał swój wzrok na Batszebie i w tym momencie obserwujemy efekt domina opisany w liście Jakuba. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Zauważcie, że pożądliwość tutaj nie jest nazywana jeszcze grzechem. Te pragnienia, te emocje, które pociągają i nęcą, same w sobie jeszcze nie są tutaj definiowane jako grzech. One po prostu są w ludzkim sercu. I gdy napotykasz pokusę, gdy napotykasz ten obiekt pożądania, one ożywają, one zaczynają inspirować ciebie do dalszych kroków. I dopiero gdy one poczną, czyli gdy się zadomowią, gdy znajdą w sercu jakieś miejsce, wtedy dopiero rodzą grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. List Jakuba, 1:14-15. I tutaj zadaję sobie pytanie, czyżby te wszystkie żony, które Dawid posiadał, nie wystarczyły, by zaspokoić jego pożądliwości? Ostatnio liczyliśmy te żony, pamiętacie? Miał przynajmniej 7 żon, przynajmniej. Nie wiadomo, czy nie miał jeszcze jakichś nałożnic. Czy to nie wystarczyło, by zaspokoić wszelkie jego pasje i żądze i potrzeby? Dzisiaj ci z nas, którzy są żonaci, myślelibyśmy, 2 żony, 3, to już jest trochę za dużo. 7 żon powinno wystarczyć facetowi, prawda? Wybaczcie, że takim językiem mówię, ale no nie chcę tutaj tego ubierać w jakieś religijne frazesy. Porozmawiajmy uczciwie, tak jak jest. Bo to są ważne rzeczy, ważne problemy, z jakimi dzisiaj się borykamy. Dlaczego jeszcze pożądał kolejnej kobiety, kiedy miał już przynajmniej 7? Dlatego, że nie można zaspokoić pożądliwości ciała. One są wyrazem ludzkiego buntu wobec Bożego zaspokojenia. Bóg mówi, to jest dla ciebie dobre, to ci wystarczy. A pożądliwość ciała mówi, chcę więcej, chcę więcej. I tak naprawdę, jeśli poddasz się tej pożądliwości, to nigdy, nigdy nie będziesz zaspokojony. Możesz mieć 7 żon, możesz mieć 700 żon. To będzie wciąż mało. Salomon, syn Dawida, miał nie 7 żon, ale miał 700 żon i 300 nałożnic. Pomyślelibyśmy, już jak miał 100, to już ciężko połapać się, która jest która, jak ma na imię, z którą kiedy był. 700? I jeszcze 300 nałożnic? Myślicie, że był zadowolony? Myślicie, że był usatysfakcjonowany? Przeczytajcie jego pamiętnik w Księdze Kaznodziei Salomona, gdzie mówi, że nagromadził sobie rozkoszy mężczyzn, mnóstwo kobiet. I mówi, okazało się to marnością i gonitwą za wiatrem. Oto wszystko, mówi, jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Jak to możliwe? Salomon mówi, nagromadziłem sobie też złota, srebra, skarbów, królów i krajów, wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki, miał wszelką przyjemność, wszelką rozkosz. I to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet, to wszystko miał. I próbował w tym znaleźć satysfakcję, i próbował w tym znaleźć zadowolenie. I rozczarowany mówi, to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Diabeł oczywiście mówi, a jest kicha, nie wierz temu. Diabeł zawsze ci powie, że gdybyś miał to czy tamto, gdybyś przeżył to czy tamto, pojechałbyś tu czy tam, gdybyś tylko mógł tego doświadczyć, o, to wtedy byś był usatysfakcjonowany. To jest jak przynęta na haku, który wbija się w serce każdego, kto daje się nabrać na tą przynętę. I potem diabeł cię może ciągnąć dalej i dalej i dalej, gdzie tylko zechce. I mówić jeszcze tylko jeden raz, jeszcze tylko ta jedna rzecz, jeszcze tylko to jedno doświadczenie, jeszcze tylko to jedno doznanie. I nawet nie wiesz, kiedy jesteś usidlony. Nawet nie wiesz, kiedy jesteś prowadzony do krainy umarłych. Problem leży w samym centrum ludzkiego serca. To nie jest to, czy masz jedną żonę, czy masz dwie, czy masz 10, czy 7, czy 700. Jeśli jedna cię nie zadowala, to 1000 cię nie zadowoli. Taka jest prawda. Jeśli cię nie zadowala to, co dał ci Bóg i to, co Bóg mówi, że jest dla ciebie dobre, to czy myślisz, że jeśli wyjdziesz poza te granice, które Bóg ci wyznacza i zaczniesz tam się żywić, myślisz, że tam się nasycisz? Myślisz, że tam dostaniesz coś, co ten złośliwy Bóg ci nie chce dać? Czy myślisz, że ten stary, złośliwy Bóg mówi, tutaj tylko możesz być i tutaj tylko się żywić, na tym moim biednym pastwisku, a tych dobrych rzeczy nie ruszaj, które są tu i tam? Czy tak postrzegasz Boga? Czy tak rozumiesz Boże przykazania? Czy tak rozumiesz te Boże ograniczenia? Wielu ludzi tak rozumie, że Bóg po prostu nie chce, żebyśmy dobrze się bawili. Że Bóg chce nas pozbawić tego, co najlepsze w życiu. Problem jest w samym centrum naszego serca. Czy jest tam wiara i zadowolenie z tego, co Bóg nam dał? Czy jest tam bunt wobec Boga, nieufność do Boga i pożądanie tego, czego Bóg nam odmawia, czego Bóg nam zakazuje, wiedząc, jakie będą tego konsekwencje, wiedząc i ostrzegając nas przed tym, co to przyniesie do naszego życia? Tu jest problem. Czy z wdzięcznością chwalimy Boga za to, co nam przeznaczył? Czy obruszamy się w sercu na złośliwego Boga, który nie chce nam pozwolić dobrze się zabawić i zakazuje nam najlepszych rzeczy? Jest tu wyraźnie napisane w tym fragmencie z drugiej księgi Samuela, że była to kobieta wielkiej urody, a więc jej widok był niezwykle kuszący. I cóż Dawid miał począć? Ano, to zależało od tego, jaki był stan jego serca. To miał począć, bo człowiek zawsze poczyna to, co jest w jego sercu. Jeśli masz dobre serce, to ono będzie rodzić dobry owoc. Ale jeśli w twoim sercu mieszka zło, jeśli gdzieś tam hołubisz w jakiejś części nawet serca jakiś grzech, to bądź pewny, że to się objawi. Że to, kiedy znajdzie się odpowiednia chwila, znajdzie się odpowiednia pokusa, to wyjdzie z ciebie. Tak naprawdę siła pokuszenia nie leży w atrakcyjności obiektu kuszenia, ale siła kuszenia leży w stanie serca, które poddane jest pokusie. Weźmy za przykład Józefa, który został sprzedany przez swoich braci do Egiptu. Znalazł się w domu Potyfara i był jego zaufanym sługą. Potyfar wszystko powierzył jego opiece. I oto Józef był samotny, był młodym człowiekiem, pełen wigoru. Dawid tutaj już ma może 50 lat. Nie jest młodzieniaszkiem, wiele przeżył, miał swoje żony, miał swoje uciechy z tymi żonami. A tutaj mamy Józefa, młodzieńca, młodego człowieka, w kwiecie wieku. I przychodzi do niego żona Potyfara i kusi go i mówi, chodź ze mną do łóżka. Pewnie pięknie pachnie, najlepszymi perfumami egipskimi. Odpowiednio się ubrała, żeby być atrakcyjną dla niego i zwodzić go. I pomyślmy, kto był w większym pokuszeniu? Dawid, który stał na dachu swojego domu i z daleka widział kąpiącą się piękną kobietę? Czy Józef, który stawał oko w oko, dzień w dzień, z kuszącą kobietą i mówiła, nic się nie bój, nikt się nie dowie, jesteśmy sami w domu, chodź, zażyjemy rozkoszy. I zobaczcie, Józef za każdym razem mówił nie. Jak to możliwe, że Józef się ostał w takim pokuszeniu? Jak to możliwe, że Józef mówił jej nie i był gotów zostawić swoją szatę i uciec z domu i powiedzieć nie, nie, nie. Jakże mógłbym zrobić taką niegodziwość wobec mojego Boga, wobec twojego męża? Jakże mógłbym uczynić tak wielki grzech? Widzicie, w jego sercu była taka relacja z Bogiem, taka bliskość z Bogiem, taka wdzięczność do Boga, taka ufność do Boga, że nie do pomyślenia było dla niego, żeby dopuścić się takiego grzechu. On od razu widział, co to jest. Natomiast Dawid w tym czasie znalazł się w miejscu, w którym widział kąpiącą się kobietę i nie widział, do czego to jego pożądliwe spojrzenie go prowadzi. Nie było w jego sercu tego lęku przed Bogiem, tego drżenia, by obrazić Boga. Nie było tych wszystkich dzwonów, które biły na alarm. Poddał się temu. W jego sercu najwyraźniej było przyzwolenie na dogadanie sobie. Już zrobił to wiele razy. Miał jedną żonę, ale poznał drugą, która mu się też spodobała i wziął sobie drugą. Spotkał trzecią, też mu się podobała, też miał jakieś swoje zalety, wziął sobie trzecią. Uważał, że może sobie brać czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Przyzwyczaił się do tego, że mu wolno, że grom z jasnego nieba nie uderzył w niego. I gdzieś w tej sferze swojego życia najwyraźniej nie widział problemu, który był w jego życiu. I dlatego zrobił to, co zrobił. Dlatego się nie zatrzymał. A więc, bracia i siostry, pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to doglądanie stanu naszych serc, codzienna pielęgnacja. Jakże musimy dbać o stan naszych serc, nieustannie doglądając i podsycając ogień na Bożym ołtarzu, aby te cielesne żądze nie przejęły nad nami panowania. Jeśli w naszych sercach jest Boży ołtarz, na którym płonie ogień chwały, ogień miłości, ogień uwielbienia, jeśli jesteśmy blisko Boga, jeśli sam Bóg jest naszą radością, jest naszą rozkoszą, jest naszym spełnieniem, żadna pokusa nie jest w stanie sprowadzić nas na manowce. Natomiast jeśli żar na ołtarzu naszych serc przygasa, to ułuda tego świata zaczyna nas mocniej wabić. Głosy tego świata zaczynają wyraźniej do nas przemawiać. I pożądliwości tego świata zaczynają nas pociągać. Zapominamy o tym haczyku, na który nałożona jest przynęta. Widzisz zakazany owoc i mówisz, to rozkosz, to przyjemność, to życie. A Bóg patrzy na to i mówi, to smutek, to cierpienie, to zniszczenie, to śmierć. My chcemy powiedzieć, to miłosna przygoda. A Bóg mówi, to wszeteczeństwo. My chcemy powiedzieć, to miłość. A Bóg mówi, to pożądliwość. My mówimy, to takie romantyczne. A Bóg mówi, to ruina. My chcemy powiedzieć, że w tym jest jakaś przyszłość. Ale Bóg widzi tylko zgliszcza i zagładę. Wargi cudzej kobiety ociekają miodem. Gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Wargi cudzej kobiety ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Ale tutaj mamy przedstawione rozumowanie rozpalonego pożądliwością serca, które skupia się jedynie na natychmiastowej rozkoszy. Ale co dalej mówi ten wiersz, który pokazuje nam Bożą mądrość, która patrzy dalej. Bożą mądrość, która rozważa konsekwencje, która widzi koniec sprawy. Mówi tak, lecz w końcu jest gorzka jak piołun. Ty widzisz słodkość jej ust i miód i oliwę na jej podniebieniu. A Bóg mówi, na końcu będzie gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. I Bóg to widzi. I dlatego mówi, tobie i mnie, nie pozwól sobie na to. Nie pozwól, by ten proces pożądliwości rozpalił się w twoim sercu, ale zgaś go. Zgaś go, póki można go ugasić. Zatrzymaj się. Już nie mówię o tym, żeby nie szukać tego, bo to już jest w ogóle obłęd, że chrześcijanin może gdzieś iść i szukać pożądliwości, może szukać gdzieś jakiejś zachęty dla swoich żądz, ale gdy się z tym stykasz, gdy po prostu nie szukasz tego, ale to przychodzi na ciebie z takiej czy z innej strony, jesteś kuszony, nie pozwól, by się to rozpaliło. Nie patrz na tą słodycz ust, nie patrz na tą oliwę, nie wyobrażaj sobie, ale zatrzymaj się. Zastanów się, pomyśl, jakie będą tego konsekwencje. Jak spojrzysz w oczy swojej żonie, swoim dzieciom, jak staniesz w modlitwie przed Bogiem, jak przyjdziesz do zboru i staniesz wśród braci i sióstr. Dokąd cię to zaprowadzi? Dokąd cię to zawiedzie? Ile domów, ile dzieci, ile żon, ilu mężów zranionych, zdeptanych, stłamszonych przez to, że mąż czy żona poddali się tym rządzom, poddali się tym fantazjom, pozwolili sobie na romans, pozwolili sobie na przygody. Tyle cierpienia, tyle zła, tyle krzywdy. Wciąż spotykam się z tym dookoła. To jest po prostu niesamowite, co się dzieje. Jak dzisiaj ludzie lekko do tego podchodzą. Jak się tym bawią, niektórzy wręcz się tym chlubią. Ostatnio słyszę sytuację, gdzie ojciec własnej córce się chwali o tym, co wyrabia, zostawiając swoją żonę, biorąc drugą kobietę. Do tego dochodzi, że nie ma nawet wstydu, żeby ojciec własnej córce się chwalił. Ta kobieta, rzekomo wierząca, bogobojna kobieta, tłumaczy się, jak to ona wcale nie chciała, jak to próbowała jakoś się z tego wywinąć, ale w końcu zobaczyła, że to jego małżeństwo i tak nie ma sensu, więc zgodziła się łaskawie i go wzięła. Po prostu obłęd. Jak ludzie potrafią być zaślepieni, jak potrafią być zakłamani, jak potrafią oszukać samych siebie i wszystkich wokół próbować oszukać, że nic wielkiego się nie stało. Jakże zwodnicze jest ludzkie serce. Gdybyśmy tylko umieli się zatrzymać w tej godzinie pożądliwości, w tej godzinie próby, w tej godzinie, kiedy stajemy twarzą w twarz z czymś, co jest nam prezentowane jako dobre, jako smaczne, jako przyjemne. Gdybyśmy tylko się umieli zatrzymać i wsłuchać się w Bożą mądrość, pomyśleć, zastanowić się, nie działać impulsywnie, nie dać się ponieść emocjom, nie dać się zaślepić pożądaniu. Ilu tragedii moglibyśmy uniknąć? Ile bólu, ilu łez, ile smutku oszczędzić? Gdyby tylko Dawid, stojąc na dachu swojego pałacu, pożądając Batrzeby w swoim sercu, mógł zobaczyć konsekwencje kroków, które zamierzał podjąć. Grzech, utrata relacji z Bogiem, niewymowne cierpienia jego duszy, zabójstwo Uriasza, męża Batrzeby, śmierć dziecka Batrzeby, liczne rodzinne konflikty, bunt jego syna Absaloma, wojna domowa, śmierć Absaloma, jego syna umiłowanego, trwała skaza na historii i charakterze Dawida, liczne zgorszenia, podstawa wymówek wielu grzeszników, tak naprawdę nie ma końca. Konsekwencją jednego nierozważnego kroku, jednej głupiej decyzji Dawida. Każdego dnia jesteśmy poddawani próbom, licznym próbom. Jesteśmy poddawani licznym pokusom i podejmujemy ważkie decyzje, które pociągają za sobą dalekosiężne konsekwencje. I jakość i kierunek naszych decyzji jest uzależniony od stanu naszych serc i od rozwagi lub jej braku przy podejmowaniu tych decyzji. Bo Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, daj nam właściwie rozmyślać w tym temacie. Zachowaj nas przed pruderią czy postawą, w której unikamy tego typu tematów, bo nie chcemy powiedzieć czegoś, co mogłoby być niestosowne, gorszące i rzeczywiście tego nie chcemy. Nie chcemy w żaden sposób tutaj posunąć się do jakiegoś nadużycia i powiedzieć coś, co rzeczywiście nie byłoby właściwe, nie na miejscu, ale Panie, daj nam łaskę, by nie omijać tego tematu i nie milczeć w kwestiach, w których toczymy dzisiaj bój, w których rzeczywiście jest problem w Kościele, gdzie słyszymy o pastorach, którzy wikłają się w cudzołóstwa, słyszymy o braciach, którzy uwikłani są w pornografię, widzimy te różne rozpadające się małżeństwa dookoła i gdzieś bezsilność i bezradność, dlatego że gdzieś nie ma tych bezpiecznych granic, dlatego że gdzieś nie ma tej pracy u podstaw w codziennym umartwianiu tego, co przyziemne w naszych członkach. Więcej skupiamy się na tym, co możemy wziąć, a mniej na tym, co winniśmy robić, z czego winniśmy pokutować, czego powinniśmy się wstydzić przed Bogiem i nie dopuszczać żadnej złej myśli do naszych serc, mieć braci, którym możemy ufać i modlić się jedni o drugich, nosić brzemiona jedni drugich, kiedy upadamy, znaleźć pomoc, ratunek, nie usprawiedliwiać się, że skoro już wdeszliśmy w to bagno, to już musimy tam siedzieć. Boże kochany, prosimy, aby w obliczu tych różnych pokuszeń, dla jednych jest to tego typu pożądliwość, o jakiej tutaj czytamy, dla innych są to inne pożądliwości, to jest jakaś pycha, to są pieniądze, to jest troska, to jest martwienia, to jest obawa przed przyszłością, gdzieś brak tej ufności do Ciebie, brak tego przyjęcia tego, co Ty dajesz z ufnością, z uwielbieniem, gdzieś pożądanie tego, co ten świat mówi, że jest bezpieczne, że jest dobre, że jest smaczne, że jest godne posiadania. Panie, prosimy, byś pomógł nam, byś strzegł nas. Prosimy o to, byś mówił do nas przez to słowo, aby było tym dzwonem bijącym na alarm dla tych wszystkich, którzy flirtują z tym światem, którzy mają przyzwolenie na jakieś drobne grzeszki, którzy nie widzą zagrożenia w przyzwalaniu sobie na taką czy inną nieczystość, czy nieprawość, niesprawiedliwość. Prosimy, kochany Panie, by Twe słowo było źródłem zbawienia, źródłem uzdrowienia, źródłem ratunku, pomocą dla nas, by ten ogień na ołtarzu Twoim płonął w naszych sercach. Byś Ty, Panie Boże nasz, był naszą rozkoszą, naszym szczęściem, naszym pokojem, naszym chlebem i wodą, i wszelkim zaspokojeniem. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.